Więc no już kilka lat temu, no wiadomo, jeżeli nie znasz mnie, jestem Amerykaninem, to jest dlaczego mam taki dziwny akcent. I byłem pastorem w Teksasie i kiedyś głosiłem kazanie na temat misji i potem ktoś zapytał, ile kosztuje misja. No on miał na myśli, ile wnosi finansowe wsparcie misjonarzy na polu misyjnym. Ale dosłownie zapyta, ile kosztuje misja. I nie wiem, czy znam odpowiedź na jego pytanie, ale przez kilka lat Bóg dawał mi możliwość wniknięcia w tę sprawę. No już prawie 20 lat temu zostałem zaproszony do Czeczenii, żeby ocenić sytuację uchodźców. Zadzwoniłem do współpracownika tam w Moskwie, żeby dowiedzieć się, jaka była obecna sytuacja tam w Czeczenii. Opowiedział mi krótką historię zboru baptystycznego w Groźni. Dwóch pastorów prowadziło ten mały zbór przez kilka lat. W 1995 roku główny pastor został porwany przez muzułmanów. Jego odcięta głowa została znaleziona na targu tydzień później. Drugi pastor wiernie służył przez następny rok, zanim również został zamordowany. W tej sytuacji zbór poprosił lidera młodzieżowego, żeby został przewodniczącym zboru. Był młody i niedoświadczony, ale zgodził się. Z powodu wojny z Rosją kilka wdów mieszkało w piwnicy zboru, bo ich mieszkania zostały zniszczone. Ten młody pastor pojechał do Moskwy i prosił o pieniądze, żeby kupić mieszkanie dla wdów na wsi. Nasza organizacja sponsorowała ten projekt i kupiliśmy tam mieszkanie. I mój współpracownik zapytał tego młodego pastora, zanim wrócił do Czeczenii, czy boisz się wrócić do domu, wiedząc, co się stało z poprzednimi pastorami. I odpowiedział, jestem przestraszony, ale nie mam wyjścia. Bóg powołał mnie do tej służby i wrócił do domu. W styczniu, to był w 2000 roku, po prostu zniknął i nikt nie wiedział, gdzie może być. W czerwcu w tamtym roku, znając tą historię, poleciałem do Moskwy oraz do miasta Mineralna Woda blisko Czeczenii. Odwiedziałem kilka obozów uchodźców i pewnego dnia spotkałem Sergiusza i od razu zauważyłem, że brakowało mu jedynego palca. Opowiedział mi swoją tragiczną historię. Zwracając do domu z fabryki, gdzie pracował, czterej powstańcy z Czeczenii porwali go i wtrącili do więzienia, dosłownie do klatki dla zwierząt. Wysłali list do żony Sergiusza, żądając 50 tysięcy dolarów na okup. Sergiusz zarabiał 50 dolarów miesięcznie i żona w ogóle nie miała pieniędzy. Odcięli mu palec, nagrywając to na kasetę wideo i wysłali ten film żonie. Postawili żądanie. Albo okup, albo żona ze córkami będą musiały uciec z ich kraju. One uciekły do Stawropola. Pewnej nocy nie było bocznej straży i Sergiusz mógł uciec. Od razu postanowił poszukać celi kolegi, który okazał mu przyjaźń i mówił o Jezusie. Kolega był zakuty w dyby i nie mógł uciec. Dlatego Sergiusz musiał go zostawić. I potem wyjaśnił, ten kolega to młody pastor ze zboru baptystycznego. I od razu pamiętałem pytanie, ile kosztuje misja? Ten pastor z pewnością zna odpowiedź na to pytanie. No, ile kosztuje misja w Polsce? Ponad 38 milionów ludzi nie zna Jezusa. Ile kosztuje misja na samym świecie, gdzie ponad 2 miliardy mieszkają w krajach, gdzie Ewangelia nie jest dostępna. Dzisiaj król Dawid może pomóc nam znaleźć odpowiedź. Proszę otworzyć wasze Biblię na drugiej księdze Samuela, 24 rozdział. To jest ostatni rozdział w Księdze Samuela, drugiej Księdze Samuela. I kontekst tego fragmentu jest ciekawy, bo król Dawid jest stary i wie, że wkrótce umrze. I już wyznał grzech odnośnie Batszeby i syn Absalom nieszczęśliwie zbuntował się przeciwko Dawidowi i został zabity. I u kresu swojego życia Dawid zastanawiał się, jaka będzie moja spuścizna. Więc słuchamy, to druga Księga Samuela, 24, od pierwszego do końca tego rozdziału.
Potem znów zapłonął gniew Pana na Izraela. Także pobudził przeciwko niemu Dawida. Idź policz Izraela i Judę. Król powiedział zatem do Joaba, obecnego przy nim dowódcy swojej armii. Obejdźcie wszystkie plemiona Izraela, od Dan do Berszeby, i dokonajcie spisu ludności, tak, abym poznał jego liczbę. Lecz Joab powiedział do króla, oby Pan Twój Bóg pomnożył liczbę ludzi trokrotnie i oby mój Pan Król mógł to oglądać na własne oczy. Ale, Panie mój Królu, dlaczego chcesz przeprowadzić ten spis? Zdanie króla przeważyło jednak nad opinią Joaba oraz dowódców wojska. I Joab wraz z dowódcami wyszedł od króla, aby dokonać spisu ludności Izraela. Przeprawili się więc przez Jordan i rozbili się obozem w Aroer na południe od miasta, które leży w środku doliny, w kierunku na Gad i Jaezer. Następnie ruszyli do Galeidu i do okolicy pod Hermonem, przybyli do Dan Jaan, po czym skręcili do Sydonu. Potem doszli do twierdzy Tyr, przymierzyli wszystkie miasta Chiwitów i Kananejczyków, by w końcu przez Judę ruszyć na południu do Berszeby. Tak obeszli całą ziemię, by po 9 miesiącach i 20 dniach przebyć do Jerozolimy. Joab podał królowi wynik spisu i okazało się, że w Izraelu zamieszkuje 800 tysięcy mężczyzn zdolnych do walki, potrafiając zdobyć miecza. W Judzie zaś 500 tysięcy. Jednak po spisie serca Dawida nie dawało mu spokoju. Wyznał Panu, zgrzeszyłem przez to, co uczyniłem, ale teraz, Panie, przebacz proszę winę swojego sługi, to, że postąpiłem tak bardzo niemądrze. Gdy Dawid stał rano, Pan skierował swoje słowo do proroka Gada, jasnowidza Dawida. Idź i przemów do Dawida. Tak mówi Pan. Za to, co uczyniłeś, mogę cię spotkać 3 rzeczy. Wybierz jedną z nich, a ta się wydarzy. Gdy więc Gad przybył do Dawida, przekazał, co wybierasz? 7 lat głodu w kraju? 3 miesięcy uciekania przed wrogami? Czy też 3 dni zarazy w swojej ziemi? Przemyśl to teraz i daj znać, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał z tym słowem. Wtedy Dawid odpowiedział Gadowi, jestem w wielkiej rozterce, lecz wypadnijmy proszę w ręce Pana, gdyż jego miłosierdzie jest wielkie. W ręce ludzi wpadać nie chcę. Zesłał więc Pan zarazę na Izraela. Miała ona trwać od tego rana aż do oznaczonej przez proroka pory. Wtedy na obszarze od Dan po Berszebę zmarło 70 tysięcy mężczyzn. A gdy anioł podniósł rękę, aby dotknąć ludność Jerozolimy, Pan okazał miłosierdzie, widząc to nieszczęście. I powiedział do aniołów siejącego zniszczenie wśród ludu, dosyć, powstrzymaj swoją rękę. A anioł Pana był wówczas przy klepisku, a rawny Jebuzyty. Kiedy Dawid zobaczył anioła, który uśmiercił lud, powiedział do Pana, to ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem. Co uczyniły te owce? Niech Twoja ręka zwróci się przeciwko mnie i rodowi mojego ojca. Tego dnia przyszedł do Dawida Gad. Wejdź na wzgórze, powiedział, i znieś ołtarz Panu na klepisko Arawny Jebuzyty. Dawid postąpił według słowa Gada i zgodnie z nakazem Pana. Gdy Abner wyjrzał i zobaczył, że dąża do niego król ze swoją siłą, wyszedł, pokłonił się królowi do ziemi i powiedział: po co mój pan król przychodzi do swojego sługi? Przychodzę kupić od ciebie kredisko, wyjaśnił Dawid. Chciałbym na nim zbudować ołtarz Pana i w ten sposób powstrzymać plagę szalejącą wśród ludzi. Wtedy Arauna powiedział: niech mój pan król weźmie i złoży w ofierze, co tylko uzna za słuszne. Spójrz, oto bydło na ofiarę całopalną. Moczarnie zaś i uprząż na opal. Wszystko to król Arauna ci oddaje. I dodał: niechaj pan, twój Bóg, okaże ci przychylność. Jednak król powiedział do Arauna: nie róbmy tak. Chciałbym koniecznie kupić to kropisko od ciebie za dobrą cenę. Nie chcę składać Panu mojemu Bogu całopalę za darmo. W ten sposób Dawid kupił kropisko wraz z bydłem za 50 sykli srebra. Następnie Dawid zbudował tam ołtarz Panu i złożył na nim ofiary całopalne oraz ofiary pokoju. Wówczas Pan dał się ubłagać w sprawie ziemi i plagę szalejącą Izrael zostało powstrzymane.
Amen. Dziękuję. No, ciekawa historia. Ja widzę dwie pokusy, przed którymi stanął Dawid 3000 lat temu. I mam przekonanie, że te pokusy są aktualne dla nas dzisiaj. Po pierwsze, to jest licząc sukcesy według skali tego świata. No, Dawid był mężem według serca Bożego, ale pewnego smutnego dnia to nie wystarczyło. Chciał porównać swoją armię z wojskami innych narodów. W tamtych czasach wielkość króla była określona przez potęgę wojska. Dawid pragnął szacunku ze strony innych i jego pragnienie zrodziło grzech. No, w jaki sposób obecny świat definiuje sukces? No jasne, sukces to pieniądze, tytuł, pozycja, nazwisko, narodowość, siła, kształcenie. No, kilka lat temu rozmawiałem z absolwentem HAT-u tam w Warszawie, który doświadczył powołanie od Boga i przygotowywał się do służby. I potem zdał sobie sprawę, że pastorzy są biedni, a on chciał kupić samochód i dom. Zamiast służyć, pojechał do Niemiec, żeby dobrze zarabiać i domyślam się, że teraz ma swój dom i samochód, lecz porzucił służbę. W oczach tego świata jest kimś, a w oczach Boga? Jak czytamy we fragmencie, Joab usiłował odradzić Dawidowi. Czy słyszeliśmy? Lecz Joab rzekł do króla: oby Pan Twój Bóg pomnożył lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. I oby oglądały to jeszcze oczy mojego Pana Króla. Ale dlaczego mój Pan Król chce tego? Niestety Dawid nie pokonał tej pokusy i 70 tysięcy mężów zginęło z powodu jego grzechu. Według 15 wersetu. A my, czyli czymś sukces według skali tego świata. Dawid spotkał się z drugą pokusą w tym rozdziale. Jego zwycięstwo jest pouczające dla nas. Więc po pierwsze, licząc sukcesy według skali tego świata. I po drugie, dając Bogu to, co łatwo dać. W fragmencie Arauna myślał, że oddał królowi przysługę. Ale tak nie było. Jego oferta wystawiła Dawida na próbę. W 23 wersecie. Wszystko to o królu Arauna oddaje królowi. Bezpłatnie. Bóg żąda ofiary od Dawida, a Arauna chciał pokryć wszelkie koszty. Jako misjonarz czasami byłem podobny do Arauny. Próbowałem ułatwiać służbę misyjną innym. Prosiłem o wsparcie i modlitwę, ale nie zawsze zachęcałem innych, żeby dali Bogu to, co niełatwo jest dać. Bo dobrze pamiętam, kiedy mój syn Stefan miał 3 lata. Obudził mnie w dniu moich urodzin, żeby dać mi prezent. Bardzo wcześnie rano. On był tak podekscytowany. I sam go zapakował i wręczył mi go radośnie. Kiedy otworzyłem paczkę, zobaczyłem mój najlepszy długopis. Stefan wziął go z biurka, zapakował i chętnie mi go dał. I oczywiście całowałem syna i podziękowałem mu. Ale my często oferujemy Bogu coś, co już należy do Niego. A my myślimy, że On będzie nam wdzięczny. Często oferujemy Mu niedzielę i myślimy, że to wystarczy. I na pewno Bóg jest zadowolony. Ostatnio czytałem w chrześcijańskim czasopiśmie ogłoszenie o 2-tygodniowej misji w Afryce. I treść była taka. Zapraszamy na misję do Afryki. Możesz zobaczyć prawdziwy pracujący zespół misyjny, który buduje nowy dom dla biednych. Nie musisz pracować. Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, wygodne krzesło ogrodowe i wodę. Możesz zobaczyć tą prawdziwą misję. I to jest jakby wirtualna misja lub zastępcza misja. I więc pytanie, w jaki sposób możemy zdewaluować albo zlekceważyć nasze misyjne inwestycje? Ja widzę 3 sposoby. Po pierwsze, możemy rzucić odpowiedzialność za misję na misjonarzy. No, istnieje pokusa, żeby podzielić funkcję kościoła. Pastorzy mają głosić, członkowie mają słuchać, a misjonarze mają ewangelizować. I oczywiście tak nie mówimy, ale czasami tak praktykujemy. Misja nie jest poboczną doktryną Pisma Świętego. Czy wszyscy powinni być zaangażowani w dzieło misyjne? Bo często słyszą takie pytanie. I oczywiście nie. Tylko wierzący. Kolejne pytanie. Często słyszę. Albo takie stwierdzenie. Nie mam daru ewangelizacji. Nie mam daru misji. Słusznie, ale jesteś powołany do bycia świadkiem. Bóg powołuje swoje dzieci do pracy ewangelizacyjnej i misyjnej. Ale my często szukamy łatwiejsze drogi. I chcemy dać Bogu to, co łatwo dać. Główna inicjatywa w zakresie misji nie leży w rękach pastorów i przewodniczących zboru. Członkowie w zborach, wszędzie w Polsce, muszą zrozumieć swoją odpowiedzialność przed Bogiem, żeby dzielić się Ewangelią, zaprosić ludzi do siebie. I to będzie pełna służba Bogu. To będzie wartościowa ofiara Bogu. Po drugie, często mieszamy aktywność lub działalność kościelną ze służbą ewangelizacyjną lub misyjną. No, pamiętam dyskusję tam w zborze w Teksasie, gdzie byłem pastorem. Jedna pobożna starsza siostra stwierdziła, że nie miała kontaktu z niewierzącymi w ogóle. Była tak zajęta sprawami zborowymi, że nie miała czasu i również pragnienie towarzyszyć niewierzącym. I pomyliła służbę zboru ze służbą Bogu. Z dzieciństwa pamiętam definicję dobrego członka zboru. To według swojego rodzinnego zboru. Ten, kto chodzi na nabożeństwa 2 razy w niedzielę, bo mieliśmy wieczornym też, i na spotkanie modlitewne w środę, to dobry członek. I wierny członek zboru jeszcze daje 10. Zgodzilibyśmy się z tym, że łatwiej jest działać w zborze, niż poświęcić się służbie ewangelizacyjnej lub misyjnej. I po trzecie, czasami nie bierzemy udziału w misji, bo jesteśmy krótkowzroczni. Często zbory są tak zaabsorbowane swoimi sprawami, że w ogóle nie patrzą na pole misyjne. Czy wiecie, że Polska ma około 900 głównych miast i ponad 800 nie ma zboru baptystycznego, a ponad 700 nie ma zboru ewangelicznego. Nie możemy zwęglizować Polski przez istniejące zbory. Kropka. Musimy zakładać grupy i zbory wszędzie w Polsce. No a propos, nasz nowy zbór, czwarty zbór baptystów, spotykamy się w każdą niedzielę tam blisko Ronda Matecznego i mieliśmy spotkanie wczoraj i planujemy, jeżeli Bóg tak błogosławi, za miesiąc możemy ukonstytuować się czy rejestrować. Więc nasz zespół misyjny teraz przygotujemy na kolejny zbór, powiedzmy piąty zbór baptystów. Już mamy dwie grupy i wkrótce będzie trzecią, więc przy okazji proszę o modlitwy, że po prostu możemy założyć kolejny zbór tu w mieście. Czasami słyszę argument, że Dzieje Apostolskie 1:8, taki znany werset, uczą, że musimy zwęglizować naszą Jerozolimę, zanim pojedziemy do Judei, Samarii i po krańce ziemi. Ale nie mamy tego luksusu. Powinniśmy dzielić się Ewangelią, gdzie mieszkamy, w Krakowie. Ale zawsze modlić się i szukać sposobów ewangelizacyjnych w innych miastach i krajach. Czy jest trudno zakładać grupy w nowych dzielnicach i miejscach? Tak, bardzo. Jest trudno dać Bogu kosztowną wiarę. Pokusa, o której mowa jest w dzisiejszym fragmencie, stoi obecnie przed nami. Niektórzy wierzą, że ponad 100 tysięcy osób zostanie zabity w tym roku z powodu swojej wiary. Czy Północna Korea, czy Północna Afryka. Oni wiedzą, ile kosztuje misja. No, prawie 18 lat temu cały świat widział tragiczne wydarzenie w Nowym Jorku 11 września. I nie mógł w to uwierzyć. Ponad 7 tysięcy ciał zostało odnalezionych. I ludzie byli w żałobie. A czy jesteśmy świadomi, że taka liczba niezbawionych Polaków umiera co 2 miesiące? I to również tragedia. I oni czekają na nas. No na końcu chciałbym jeszcze raz czytać werset 44 z naszego fragmentu. Lecz król Dawid rzekł do Arabny: nie tak, ale chcę to kupić od ciebie za pieniądze. Nie chcę bowiem składać Panu Bogu mojemu całopalem darmowych. To też Dawid kupił klepisko i bydło za 50 sekli srebra. Ile kosztuje misja? Dzisiaj to nie jest najważniejsze pytanie. To zbyt teoretyczne. Aktualne pytanie na dziś brzmi: ile ty jesteś gotowy zapłacić? Pomódlmy się. Panie nasz, dziękuję Ci za Twoje słowo, że możemy uczyć się od Dawida dzisiaj, bo też jesteśmy słabi. Też grzeszymy, więc jest nam potrzebny łaską. I też mamy potrzeby słuchać od Ciebie takie świeże słowo, że możemy być Tobie posłuszni. I Panie, czasami jesteśmy bardzo aktywni i robimy codziennie coś i tak zajęci. Ale czasami nie jesteśmy posłuszni w dziedzinie misji i ewangelizacji. I Panie, proszę, pomóż nam. Panie, raduj się, że jest taka dobra grupa młodzieży obecna dzisiaj. I Panie, wiem 100%, że masz wspaniałe powołanie dla nich. Więc proszę, prowadź dziś, nie za rok, nie za 10 lat, a że oni mogą też wzrastać i służyć Tobie. I też błogosław ten zbór, że będziesz światłem tu w Krakowie. I proszę o to w imieniu Jezusa. Amen.